Ten odcinek podcastu sponsoruje Szkoła Najmu, nasze szkolenie online, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, które zbieraliśmy przez kilka lat kupowania nieruchomości na wynajem.
W szkoleniu przeprowadzimy Was przez cały proces, od momentu zakupu mieszkania, aż po jego wynajem. Zrób swój pierwszy krok z nami w stronę inwestowania w nieruchomości.
Dąż do grupy kilkuset osób, którzy razem z nami zaczęli swoją przygodę z nieruchomościami. Wejdź na szkołanajmu.pl, tam znajdziesz więcej informacji o samym szkoleniu i o tym, jak dołączyć. A teraz zapraszamy Cię na nasz dzisiejszy odcinek podcastu.
Zapraszamy.
Dzień dobry, Corporate Board. Podcast o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Paweł Kuryłowicz i Darek Matczak.
Dariusz Matczak.
Cześć Darku.
Cześć Pawle.
Co u Ciebie słychać, powiedz?
U mnie dużo się dzieje ostatnio w nieruchomościach. Generalnie pewnie nie śledzisz rynku polskiego tak, jak zawsze śledziłeś, będąc na Maderze. Ale generalnie w Polsce dużo się dzieje, jeżeli chodzi o nieruchomości.
Co nie śledzę? Pamiętaj, że tam, wiesz, najwięcej mam tych nieruchomości w Polsce, więc śledzę cały czas. A co takiego się Ciebie wydarzyło ostatnio?
U mnie i zakupy, i sprzedaże mieszkań. Ale one właśnie wynikają trochę z sytuacji w Polsce. To znaczy, już od początku roku zacząłem zastanawiać się, jak wpłynie deklaracja rządu o uruchomieniu programu tak zwanego kredytu 2%. Zaraz opowiem, co to jest. I doszedłem do słusznego wniosku, że jeżeli program dojdzie do skutku, a w roku wyborczym założyłem, że dojdzie do skutku, to ceny nieruchomości wzrosną.
No, to jest niewiarygodne, że oni chcą wprowadzić system, który ułatwi dostęp do nieruchomości, a jedyne tak naprawdę, co ten system spowoduje, to ten program, to pewnie zaleją większą ilością kasy rynek, co powoduje, że nieruchomości będą coraz droższe. I jak ktoś się nie łapie na ten program, to jest to bardziej mu uciekło.
Tak, niestety, no beneficjentami będzie niewielka grupa, według mnie, społeczna, czyli już mówiąc konkretnie, osoby, które nie mają więcej niż 45 lat, mogą ubiegać o ten kredyt, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinne i nie miały w przyszłości prawa własności mieszkania albo domu. Lub nie przysługiwało im spółdzielcze prawo do mieszkania.
Ty nie masz 45 lat, wszystkie inne mieszkania kupowałeś na żonę, więc kupujesz tam 2%, dlatego kupujesz coś, tak?
Nie. Wiesz co, jeżeli masz wspólnotę majątkową i żona miała mieszkanie, też nie możesz użyć tego.
No dobra, to zakupiłem.
No zaraz opowiem, tylko poczekaj, porozmawiajmy o tym, jak to wpłynęło najpierw.
Macie być ciekawe dane?
Mam ciekawe dane. To znaczy, przygotowując się, jeszcze jedna sprawa ważna, jest limit. To znaczy, nie możesz kupić, czego chcesz, czy możesz kupić, co chcesz, ale musi też mieścić się w limicie 500 tysięcy złotych kredytu dla singla i 600 dla małżeństw. I par nieformalnych wychowujących co najmniej jedno wspólne dziecko. Czyli się łapiesz. Plus możesz, z tego co ja zrozumiałem opis tego programu, to możesz przedpłacić 200 tysięcy wkładu własnego maksymalnie, czyli 200 tysięcy plus 500 tysięcy dla single to jest 700 tysięcy i 200 tysięcy plus 600 dla rodzin lub par nieformalnych to jest 800 tysięcy, czyli w tych granicach możesz kupić mieszkanie, co generalnie poza Warszawą i poza dużymi miastami jest kwotą, gdzie możesz kupić bardzo dużo fajnych rzeczy.
A powiedz mi, bo ja nie śledziłem tego, są jakieś limity na wielkość mieszkania?
Właśnie nie ma. W poprzednich programach były, w tym nie ma. Natomiast bardzo dużo osób...
Dobrze, patrzyłem na ten wkład własny do tego programu, który miał spowodować, że ludzie będą musieli wkłady własne do mieszkania. To były takie limity, że Warszawie dość fajnie z tego kupił.
No tak, ale ten program jest, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, szyty głównie nie pod Warszawę, to nie ten target wyborców w większości. Więc nie ma limitu, natomiast, co ja chciałem powiedzieć, że dużo osób w ogóle się wstrzyma. A, jeszcze chciałem powiedzieć o tych 2%. Z czego te 2%? Bo to jest 2% plus marża banku. Czyli przez 10 lat osoba, która weźmie ten kredyt, płaci 2% jakby takiego WIBOR-u plus marżę banku. To jest całe oprocentowanie. Więc generalnie...
Za 6%, więc 6% wychodzi kredyt.
No właśnie sprawdzimy, jaka jest marża, no ale załóżmy, że marża będzie 2, no, czy masz 4%, no to jest dużo lepiej niż obecne tam niecałe 9, które ja mam na kredycie hipotecznym. Mhm. Natomiast to jest przez 10 lat, po 10 latach wraca wszystko do sytuacji jakby rynkowej. Miejmy też świadomość, że różnica jest dopłacana przez rząd, czyli z naszych podatków.
Jasne.
Ale to już tam inna kwestia. Generalnie spojrzałem na cyfry i spodziewałem się, że patrząc na to, co dzieje się w mediach i co słyszę od ludzi, że będzie większy tak zwany run na te kredyty. Rzeczywiście tam wniosków, żeby nie być gołosłownym, poczekaj, powiem, złożono 29 tysięcy wniosków, jak na połowę sierpnia 2023. Natomiast podpisano tylko 2000 umów.
Nie.
Okay. Ale
w sumie... A to nie jest tak, że banki się zablokowały po prostu, bo wiesz, tych wniosków, nowy program, więc chciałeś tam nauczyć i tak dalej.
Może tak być. Może tak być, że wiesz, ludzie na razie jeszcze rozważają tą kwestię, patrzą, co będzie się działo na jesień w Polsce. Natomiast jak patrzę sobie na ilość kredytów przyznawanych, no to ono tam od styczniu było w Polsce 6 tysięcy, w lutym 6 tysięcy, w marcu 9, w kwietniu 9, w maju 10, w czerwcu i w lipcu było około 11, więc te 2 tysiące dodatkowo to wcale jest 20% niecałe, więc to też nie jest tak mało wcale. Natomiast ja spodziewałem się, że to będą jakby dziesiątki. Natomiast według mnie wydarzyła się inna ciekawa rzecz, to znaczy ludzie zrobili to samo co ja, czyli zakładali, że program wejdzie, zakładali, że ceny wzrosną, więc kupowali mieszkania. I ja, nie wiem, dostaję raz dziennie telefon lub mail od dalszego, bliższego znajomego lub znajomej z pytaniem, co kupić, gdzie kupić, czy kupić to, czy kupić tamto, czy w ogóle kupować. I widzę, że ludzie naprawdę jakby wpadli w taką spiralę, że jeżeli teraz nie kupię, to już za 5 lat to nie ma szans, żebym kupił w Warszawie mieszkanie. I rzeczywiście jak patrzę na te ceny, które strasznie windują, to zastanawiam się, kogo będzie stać na zakup mieszkania. Prawdopodobnie będziemy w sytuacji takiej jak Paryż czy Londyn, gdzie naprawdę tylko ultra zamożni będą mieli mieszkania, a reszta będzie wynajmowała te mieszkania. Wracając do mojej historii, więc ja patrząc na to wszystko i zakładając, że ten program wejdzie, też podpisałem umowę i sprawdziłem nawet w marcu. Szukałem od jakiegoś czasu kolejnego mieszkania w Warszawie. I postanowiłem pójść po najniższej linii oporu, czyli obserwuję od jakiegoś czasu część Warszawy, która nazywa się Chrzanów. Dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, to jest dla Pawła to jest właściwie już wieś. Dla mnie to jest końcówka miasta. Zaraz przy... No.
To była wieś.
Ale już od bardzo wielu lat jest częścią Warszawy. W każdym razie, czemu tam?
Ale już kapustę wykopali?
Nie, kapusta jeszcze jest. Natomiast wśród tej kapusty zaraz wyrośnie metro. Zaraz, to znaczy 2026 jest obecnie przewidywany termin oddania. Strzelam, że to i tak będzie opóźnione, bo czasami przejeżdżam w okolicy i widzę, że no nie idzie to w tempie, które powinno iść.
I tam na... No, ej, tak, ty, co robisz?
Szybciej.
Co to za śluzek w ciągu dnia? No. Mówię to metro. Chatę do wykończenia, no. Człowieku. Chcę mi się spiąć.
Tak. Znaczy tam są jakieś niesnastki między miastem a wykonawcą o płatności. Gdyż teoretyczna umowa została podpisana chyba w 2000, nie pamiętam, którymś. Do 2022 miało być to metro oddane, ta część, bo to jest wydłużenie drugiej linii metra. Czyli jak się spojrzycie na trasę metra w Warszawie, to ona teraz po tej stronie zachodniej, druga linia kończy się na Bemowo-Ratusz, i są planowane i są już opłacone teoretycznie 3 linie. Kolejne i w tym jedno to jest Chrzanowo, które ma być oddane w 2026. No ale zakładając, że będzie oddane w pewnie 2027 czy 2028, przeżyje. Szczególnie, że postanowiłem kupić dziurę w ziemi po raz pierwszy w życiu. To znaczy poszukałem miejsca, które jest blisko metra, taki naprawdę tam 5 minut spacerkiem. Sprawdziłem plan zagospodarowania przestrzennego, bo Chrzanów ma plan dosyć dokładny, więc można zobaczyć sobie, co będzie wokoło. I tam będzie szkoła niedaleko, tam będą jakieś parki, więc to fajnie to wygląda. Taka ulica też z lokalami użytkowymi, więc myślę, że to będzie tak przyjemnie się tam ktoś najmował albo jeżeli sprzedam to mieszkał. To mieszkanie ma całe 30 metrów z możliwością jednopokojowe, z możliwością wyodrębnienia drugiego pokoju. Wybrałem specjalnie takie. I z garażem.
Na 3 kawalerki, tak?
Na 3 kawalerki. I więc teraz Pawle, dziura w ziemi, oddanie w 2025 w lutym przewidywane. W okolicy kapusta tak naprawdę. Metro w 2026, czyli rok po oddaniu. Jak myślisz, ile zapłaciłem za to?
30 metrów. Chciałem za około 450-500 tysięcy.
Jezus, 460 tysięcy. 460 tysięcy. Tak, z garażem razem. Garaż 27 tysięcy. Więc dla tych, co liczą po metrze, to wyszło 15600 za metr. Bolało mi jakoś swoją umowę deweloperską. Natomiast no, chyba nie ma innej alternatywy. Więc.
Nie, oczywiście, że jest. Tylko po prostu to wybrałeś, bo to najbardziej to by się spinało w Excelu, nie tylko finansowym, ale też czasowym.
Myślę, że wiesz co, tu czas grał dużą rolę, bo tak jak rozmawialiśmy, pewnie gdybym dobrze poszukał, znalazłbym coś fajnego na rynku wtórnym i pewnie byłoby nawet bardziej dochodowe. Natomiast tu jest małe ryzyko z powodu tego, że jest ten plan, duży deweloper, to jest, teraz przekręcę pewnie Bouygues Immobilier, osiedle Lumia 2, jak ktoś chce zobaczyć sobie dokładnie, w którym to jest miejscu. Więc i duży deweloper, i plan zagospodarowania, i metro, które jest już zakontraktowane na 2026.
U ciebie też jest jedna rzecz, o której pamiętam, że mówiłeś, że dla ciebie ważne jest to, że są transze płatności, tak?
A, tak, tak. No i oczywiście transze płatności.
Nie biorę tego na kredyt, tylko proponowałeś to kupić za gotówkę z tego zbawienia. I to, że masz transze płatności, to ci ułatwia jakby zakup tego, nie?
Tak, ułatwia mi cash flow, tam są transze, pierwsza była 25%, a później jest po 10%, co mniej więcej 4 miesiące, 3-4 miesiące. Ostatnia transza jest w 2025, 28 lutego.
Jak oddadzą?
Jak oddadzą, no. No myślę, że oddadzą, bo tam widzę, że idą z roboty. No super. Więc to się dzieje u mnie.
Gratulujemy ci nowego zakupu. Bardzo jestem ciekawy, jak to. Rozumiem, że oni tam już zaczęli budować, nie?
Tak, zaczęli.
Już budować, tak?
Tak. Już chcą kolejną transzę na początku września. Ach, no.
To ja jestem bardzo ciekaw, jak zagospodarują tą część zoną Chrzanów i jak to będzie wyglądało tak za jakieś 10 lat, bo nie doceniamy tego, jakie rzeczy się dzieją w przestrzeni właśnie kilku lat nieruchomości albo kilkunastu lat nieruchomości, a to tak jest bardzo. Tutaj kupuję dzisiaj po tyle, dwa miesiące temu było po tyle, to mogło to jakoś tam wpłynąć, tak naprawdę po 10 latach. To, czy to kupuję za 450, czy za 500, czy za 400, to będzie mi miało moje znaczenie, więc gratuluję podjęcia decyzji. A teraz to, zmienię ten temat.
Poczekaj, opowiem ci jeszcze historię, bo no. To też mnie trochę zainspirowało. Jak wiesz, kiedyś pracowałem w firmie Hilti, I tam pracowałem z takim facetem, który obsługiwał deweloperów, którzy budowali kabaty. No i kabaty w latach 90. no to też, jak zobaczycie sobie zdjęcia, to metro wychodziło w polu właściwie. I on zawsze mi wspominał, że proponowali mu wtedy zakup tych mieszkań, bo tam 2,5 chyba za 1000 za metr, a on mówił sobie, kto by chciał mieszkać na kabatach za taką kasę w ogóle? Przecież to bez sensu jakby. Kto tam by chciał mieszkać? No i oczywiście wiesz, no minęło tam 15 lat. No i kto by nie chciał mieszkać na kabatach?
Jedną z bardziej pożądanych dzielnic. Jak patrzę, jakie tam niektóre nieruchomości powstają, ile kosztują, to naprawdę głowy, bo to jest tak naprawdę kawał drogi od 100 centów.
Tak, tak, tak. Ale masz to metro właśnie, więc zawsze jak ludzie dzwonią do mnie w Warszawie i pytają się, gdzie kupić mieszkanie, no to jeżeli chcecie mieć małe ryzyko inwestycji, mieszkanie przy metrze, 2 pokoje z garażem, zawsze ktoś to kupi, wynajmie, coś z tym zrobi.
Tak, szczególnie jak ktoś szuka miejsca do spania, no, pracuje w centrum i gdzieś przy metrze i potrzebuje się szybko dotransportować do miejsca pracy, a umówmy się, że to jest najszybszym transportem. No. I takim też bardzo mało zawodnym, no bo te tramwaje czasami jakieś tam mają jeden stłuczkę i nagle się okazuje, że słuchaj, mówimy o cenach. Szybka zmiana tematu, taki dosłownie tylko wrzutkę ci zrobię. Pytałeś mnie o cenę. Wspomniałeś też o Londynie, Paryżu. To teraz ja ci zadam pytanie, jak odnośnie o cenę. Pojawiło się mieszkanie na wynajem. Nie mieszkanie, a dom, bo to ile to ma? Myślę, że jest sypialnie. 7 łazienek. Oddzielny dom w Londynie, w centrum Londynu, niedaleko rzeki Tamizy. I powiedz mi, ile według ciebie, jeszcze nie będę pokazywał zdjęć, to ci wyświetli to na wydobaczu sobie.
Wyślij, załączę dla słuchaczy, no, w linkach.
Wyświetli linka. Ile według ciebie może kosztować wynajem domów w centrum Londynu?
Ale krótkoterminowo czy długoterminowo?
Długoterminowo. Wynajmuję dla siebie na minimum czasu.
No, znaczy musi być absurdalnie wysoka kwota.
Tak, wiadomo, jest to absurdalnie wysoka cena, więc powiedz mi, jaka może być absurdalnie wysoka cena na domu z 8 sypialniami w Londynie?
No dobra, no taki dom pewnie kosztuje 100 milionów funtów. Jakby pewnie spokojnie, więc
nie, żeby uzyskać ROI.
Wsadziłem za dużo?
Nie,
no dobra, 50 milionów funtów. No dobra, no to musi kosztować 200 tysięcy funtów, no, żeby to ROI było.
Nie,
jakieś.
A 200 tysięcy wynajem, tak?
A tak.
A no to. To ładnie, ładnie strzeliłeś, bo kosztuje dokładnie 241 150 funtów za rok. Przepraszam, za miesiąc. To wychodzi 5650 funtów za tydzień. 55 koła funtów, czyli szybko licząc około 300 tysięcy złotych za tydzień.
No, jakby co mam ci powiedzieć? Nie wiem, czy znajdę teraz tą stronę, ale była taka strona, którą Tim Ferriss kiedyś polecał, jak on lata po Europie, są takie mieszkania. Jest strona z takimi mieszkaniami ekskluzywnymi właśnie, gdzie tydzień kosztuje tam, nie wiem, 10 tysięcy dolarów na przykład pobytu. I on tam jak lata gdzieś tam na 2 miesiące do Berlina czy gdzieś, no to sobie wynajmuje właśnie od nich te mieszkania. Więc jest jakiś tam wąski taki rynek osób, dla których tam, wiecie, wydanie tych 200 tysięcy funtów.
Podobno jest to jedna z droższych albo najdroższa nieruchomość na wynajem długoterminowy.
No chyba, że Buckingham Palace wynajmą kiedyś. No.
To tyle, jeżeli chodzi o Londyn. Jeszcze mam jedną informację, później przerzucam tobie znowu głos. Wydaliśmy sprawę sądową o kredyt bankowy w drugiej instancji, czyli już wiesz, w sądzie apelacyjnym, tak?
Tak,
sąd apelacyjny.
I bank nie poszedł do najwyższego, bo słyszałem, że jeden z banków tak robi, że idzie do najwyższego jeszcze.
Podobno dość często idą do najwyższego, składają skargę kasacyjną, natomiast ta skarga, jak nie widziałem, bo już tam praktycznie mam dokładnie z tego, co kredytach bankowych, jak sądy i banki działają. Podobno te skargi są rozpatrywane po mniej więcej 1,5 roku. Te skargi nie wpływają na to, co możesz zrobić z tym wynikiem tego procesu, czyli okay. Jeżeli jest ona na fałkowie, to możemy po prostu działać i rozliczać się z bankiem i tak dalej. I najczęściej te skargi kasacyjne są odrzucone przez Sąd Najwyższy, bo nie podważa tego, co zostało w dwóch instancjach już przeprowadzone. I tyle. I powiem ci ciekawą rzecz. Sąd drugiej instancji podtrzymał wszystkie nasze, jak to się mówi, pozwy.
Roszczenia?
Roszczenia.
Trzeba by się spytać Czyli,
tak. czyli zaliczył wszystkie, czyli uznał, że umowa jest nieważna, że powinno nastąpić rozliczenie pomiędzy powódką, bo to moja mama była stroną, i pomiędzy bankiem. I tutaj tam podał rozliczenia, natomiast wyobraź sobie, że nie zasądzili odsetek. To znaczy zasądzili odsetki, ale dopiero od złożenia takiego pisemka, o które poprosili dosłownie w czerwcu. Pismo dotyczyło tego, czy moja mama jest świadoma tego, co znaczy unieważnienie umowy. No i tam był jakiś tam standardowy szablon, musiała to podpisać. To było złożone w czerwcu i dopiero od czerwca zaczęli liczyć odsetki, co jest ogromną różnicą. I jak rozmawiałem później z prawnikiem, z adwokatem, który nam prowadził tę sprawę, i pytam się, jaka jest logika tego, przecież zwykle jest tak, że odsetki są zasądzane od kwoty, od momentu, kiedy występujesz z pozwem, tak? I druga strona nie chce tych twoich roszczeń uznać, tak? I on stwierdził, że tam nie ma żadnej logiki i według niego to kompletnie jakoś nie współgra prawnie, tam nie ma jakiejś podstawy prawnej, tylko najprawdopodobniej Sąd Najwyższy po prostu idąc na ustępstwo trochę bankom, że uznał, że okej, frankowcy, czy osoby, które zaciągały kredyty we frankach, mają nieważną umowę kredytową, więc tak już mają dość duży benefit z tego powodu, więc żeby nie utapiać już banków i nie dodawać dodatkowych kosztów, to wymyślili sobie system na to, żeby nie było ich odsetek od tej kwoty. Jak policzysz sobie, teraz już jest więcej, ale przez lata było 8% w skali roku, przez od momentu złożenia pozwu 5 lat, to 80 tysięcy złotych.
Ciekawe, czy to ktoś po prostu, no nie wiem.
Podobno już ktoś to zaskarżył do jakiegoś trybunału i czekać, jeżeli będą pozytywne opinie, które by nie można wykorzystać, to podobno można się od tego jeszcze odwołać. Natomiast główna dobra wiadomość jest taka, że kredyt bankowy jest uznany za nieważny i będziemy teraz dosłownie na dniach działać z prawnikami, żeby się rozliczyć z bankiem. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie tam finansowo. Teoretycznie już spłaciliśmy cały kapitał, więc powinno być już takie rozliczenie prawie na zero. Ucinie nam to jakieś 6-7 lat płacenia dalej kredytu. I teraz jedyna rzecz, która jeszcze została, to powiedzieć jeszcze.
A jakieś cyfry.
Samotańcy.
Jak to teraz działa? To znaczy, bank rozlicza wam po prostu te nadpłaty i bilansuje kapitał z tymi,
z tego, co, wpłatami? Z tego, co zrozumiałem, ale to też jest wszystko na zasadzie tego, że nawet rozmawiałem tylko z adwokatem, to nie jest żadnych dokumentów. To wygląda to w ten sposób, że liczają, ile zostało wypłaconych złotówek w momencie, kiedy braliśmy kredyt. Ile zostało wpłaconych złotówek w trakcie trwania kredytów złotówek albo franków. I jest to rozliczane bilansowo, czyli tyle dostaliście, tyle płaciliście, to tyle górki musimy wam oddać.
Spoko, czyli 5 lat, czyli mamy 2023, czyli ty jest gdzieś
2018.
18.
18 w jesieniu, jakoś tam, październik, listopad.
Czyli na samym początku właściwie tego, no może nie na samym początku, ale...
Nie, nie było to na samym początku, ale to jeszcze było wtedy, kiedy to nie było w ogóle popularne i nie było to takie popularne, jak jest to teraz. I pamiętam, że jak przejrzeliśmy ten pozew, to była taka nutka zawahania, czy to jest sens w ogóle robić i ile to jest pieniędzy, żeby to rozpocząć ten cały proces, była jakaś tam inwestycja. Żeby to w ogóle wiedzieć, w ogóle to działać. A więc chciałem powiedzieć, no mogę polecić kancelaria, panią Ciskowski, którzy prowadzili tą sprawę, bo dość sprawnie się tym zajęli. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć się w tej żadnych dokładnych liczbach i tak dalej, bo czekam na jakieś rozliczenia, jeszcze czekam na zaświadczenie z banku odnośnie salda i tak dalej.
Z takich jeszcze ciekawostek, które ja mogę się podzielić, to z tego, co rozmawiałem kiedyś też z prawnikami, to stawki się zupełnie zmieniły. Kiedyś te zaskarżenia właśnie 2018, 2017, 2016 to było dużo, bo też jakby kancelaria brała duże ryzyko na siebie. Słyszałem, że te stawki bardzo spadły. Natomiast też nie jestem w stanie powiedzieć cyfry, czy to jest spadek 2%, czy 3%, czy... Znaczy dwukrotny czy trzykrotny?
Też o tym słyszałem, tylko też słyszałem o tym, że jest większy nacisk na rozliczanie się za success fee, który powoduje, że jakby od całej kwoty, którą uzyskuje kredytobiorca, dostaje prowizję, czy tam procent dostaje kancelaria i to jakby ten. To cała kwota wcale nie musi być mniejsza. Wykonam po prostu i wygląda na początku mało, bo nie ma się takiego dużego wydatku na samym początku. Czyli oni biorą na siebie więcej kosztów od samego początku i dopiero na koniec mają tą gratyfikację. Ale okay. Też jakby wiesz, no ja współpracowałem z jedną kancelarią, więc ciężko mi jest powiedzieć odnośnie, jak to działa w całym.
Też z nią współpracuję. Także.
Czekam, nie?
Ja czekam no. Cały czas. No ja jestem po pierwszej rozprawie, natomiast została ona, zostanie powołani biegli, więc to jeszcze z rok co najmniej, zanim biegli się powiedzą. Są lata w ogóle. Dobra, jeszcze jedna informacja i myślę, że na dzisiaj pewnie zakończymy. Chciałem powiedzieć o wzroście cen, bo nie powiedziałem tego przy tym kredycie 2%. Gdyż cały czas, przynajmniej mi się wydaje już od kilku lat, że to jest niewykonalne, żeby te ceny bardziej rosły i że pandemia przytnie to później, wzrost oprocentowania kredytów przytnie ten wzrost cen. Natomiast najnowsze dane, które mam i link wrzucę w opisie odcinka, mówią, że niestety ceny dalej, niestety albo stety ceny dalej wzrosły. I wydaje mi się, że to miało też, oczywiście kredyt 2% miał wpływ, ale też cała otoczka do tego kredytu właśnie, to, że to jest ostatni moment na zakup. Ja autentycznie miałem telefony od ludzi, od znajomych, szczególnie młodych osób, które powiedzmy przed 30 myślą o pierwszym mieszkaniu, z takim panicznym w ogóle dźwiękiem: Darek, co ja mam kupić, bo jak nie kupię w tym roku, to ja już, to mnie nie będzie stać, no, jakby na to, żeby kupić za właśnie 2-3 lata mieszkanie w Warszawie. No, no i oczywiście to jest zawsze rozmowa o tym, a co chcesz kupić, a czy na pewno, a jakie masz plany życiowe, a czy ty chcesz w ogóle w Warszawie mieszkać za 5 lat. A szczególnie jak ktoś jest singlem, to wiecie, jakby wiązanie się teraz na 30 lat, na jakiś duży kredyt, gdy zarabiasz średnią krajową, może to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale to inna historia. W każdym razie bankier podał statystyki po drugim kwartale na podstawie Narodowego Banku Polskiego. I o dziwo zgadnij, które miasto wzrosło najbardziej w ciągu roku ceny. Średnia cena oczywiście Łódź 13,4%. Warszawa 6%, Poznań 8%, Wrocław 2%, Gdańsk 3%, Kraków 5%.
No, ale jak patrzyłem sobie na średnie ceny chyba z rynku wtórnego w różnych województwach, no to Warszawa strasznie odjechała jakby od całej reszty, Warszawa i Mazowieckie.
Tak, tu mam roczne akurat, to średnia ofertowana jest 14300, średnia w Warszawie. Mówimy tak o średniej, gdzie człowiek i koń średnio mają trzy nogi. A transakcyjna jest trochę niższa, 12,199.
No, i to mówimy o... które kosztują 25 i są takie, które kosztują 12.
Tak, i to mówimy o średniej drugim kwartale. Więc zobaczymy, jak teraz ten trzeci, gdy kredyt wszedł i ludzie naprawdę się rzucili na te mieszkania, zmieni się. No.
To teraz jeszcze na koniec kompletnie inny biznes. Wstawmy na grę 2%, bo myślę, że wszyscy tam jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeglądam ostatnio jakieś ciekawe pomysły na Airbnb, na jakieś domki na wynajem, na jakieś tego typu rzeczy. Bo zastanawiam się, co zrobić na Maderze jeszcze oprócz tego flipowania, którym się zajmuję. Co zrobić, żeby tak wiesz, coś mieć na, żeby coś zostało z tej naszej wizyty tutaj na tej wyspie na Dobitewie. Mamy jakieś tam opcje na, mamy tam jakieś opcje na wiesz, na finansowanie tego i zastanawiamy się, co zrobić, żeby kupić coś na wynajem. Tylko takie kupowanie mieszkania, które wiesz, ma jeden pokój, czy tam jedną sypialnię i wynajmowanie, no to nie jest do końca sexy, więc sobie nie wiem, bardzo frywolnie szukam czegoś, co może być ciekawe. I między innymi trafiłem na coś takiego, wyślę ci linka. Nazywa się strona i miejsce, nazywa się Dana Halo. I to jest taki biznes, który ktoś w Stanach otworzył. Mają trzy nieruchomości na jednej ziemi, czyli kupili ziemię gdzieś. Nie wiadomo, gdzieś tam mają, ale widać, że w jakichś ładnych okolicznościach przyrody, tylko podejrzewam, że w środku niczego. I wybudowali takie trzy nieruchomości, które mogą wynajmować. Jedna z nich jest bardzo standardowa, po prostu wygląda taki domek na wynajem.
Druga... Nie tylko domek, bo jest na stronie, to jest A-frame. A-frame.
Nie, bo czekaj, nie mówię o tym. The Cottage.
The Cottage. No tak.
Który jest takim zwykłym domkiem, takim, nie wiem, kanadyjką.
No.
To jest tylko podburowany nie na betonie, tylko na kamieniach. Drugi, który podobno jest jakimś sztosem, jeżeli chodzi o Airbnb, to jest ten A-frame i tam wiesz, ludzie się zabijają, żeby w nim mieszkać. Jak patrzyłem ostatnio na Airbnb, jedna noc kosztuje 1000 dolców, więc całkiem nieźle. Wszyscy pijalnie, więc może nie ma jakiegoś tam ogromnego sprawy. Natomiast jak patrzyłem na kanał, to mi tych terminów nie ma.
Ale The Cave, to jest w ogóle sztos.
Zaadoptowali stary jaskinie.
Widzę.
Są takie filmiki, jak oni wiesz, jak oni tam wjeżdżają koparką i w ogóle wykopują w tej jaskini jakieś tam zalegające kawałki ziemi. Co to w ogóle jest za projekt? Po prostu.
Ale sztos.
Weź to, weź, zaadoptuj jaskinię, która jest tam pewnie coś tam kapie, coś tam przecieka. Jakiś grzybek, jakiś mech, jakaś wilgoć. Nie mam pojęcia. Słuchaj, tutaj na Maderze jest sporo jaskiń, w których ludzie mieszkają. Bo to chyba jest, to wiesz, z jakichś starych, dawnych czasów przekształcali te jaskinie w coś tam. No, ciekawa opcja. Ale najbardziej mi się spodobał sposób na zarabianie z tych nieruchomości, bo
Aha.
zobaczyli, że ten A-frame ma dużą popularność w internecie. I co zrobili? Udostępnili tego domku. Jak klikniesz na A-frame plans, to widać
Aha.
taki model 3D całego tego domu i masz trzy pakiety od 2000 po 4000 dolców, w zależności od tego, co chcesz. I masz cztery plany, które możesz po prostu powiedzieć ten domek gdzie indziej. A przez to, że wiesz dokładnie, jak ludzie go wynajmują, jak wygląda już zbudowany, jak wszyscy wierają, no to ciekawa sprawa.
Super, znaczy powiem Ci, naprawdę ładna strona, fajna i fajne
Coś
pomysły.
dla ciebie, co? Tak
A
ten.
już ten, już nie wchodź na ten temat, ale tak, coś dla mnie. No. Natomiast ja w takim razie mogę polecić jedną stronę, którą ostatnio odkryłem, nawet kupiłem premium na miesiąc sobie za 20 parę złotych, za metr.pl. I bardzo fajnie pokazuje ogłoszenia i zmianę tych ogłoszeń w czasie. Na przykład, które ogłoszenie już wisi, kto opuścił cenę, kto podniósł cenę. Bardzo prosty taki portal, natomiast bardzo taki przejrzysty dla mnie, jeżeli szukacie czegoś do zakupu.
Zamiast, tak?
Zamet.pl, tak. Linki dołożę do opisu odcinka.
Okej, okay. To co, kończymy?
Kończymy. Dzięki za nas słuchaliście.
Dzięki, do usłyszenia wkrótce.
I w kontakcie wkrótce. Hej.
Yo!